A my już jesteśmy na antenie, tak jak zapowiadałem wcześniej, z Darią Sienkiewicz. Nasze spotkanie filmowe pewnego razu w kinie. Ja tutaj odruchowo teraz włączyłem mikrofon po drugiej stronie, ale po drugiej stronie w studio nie ma ze mną Darii. Daria jest ze mną na łączach, łączymy się z Polski. Cześć Daria.
Cześć, miło cię słyszeć.
Daria.
Szkoda, że nie na miejscu,
No właśnie,
ale
wiesz co,
no.
ja włączyłem tutaj odruchowo drugi mikrofon gościa, którego mam po drugiej stronie, no ale tak, puste siedzenie jest w tym momencie. Daria z Polski, mamy nadzieję, że kiedyś się uda poprowadzić na żywo program, jak jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Daria Sienkiewicz, dla wszystkich osób, które być może nie słuchały nas wcześniej, nie usłyszały naszego programu, Daria Sienkiewicz to krytyczka filmowa, która pisze dla wielu portali tutaj i gazet w Polsce oczywiście, w naszym pięknym kraju, więc z Darią kiedyś tak spotkaliśmy się przypadkowo na jednym z takich portali i stwierdziliśmy, że będziemy rozmawiać o filmach, o serialach, ogólnie o kinie. Pewnego razu w kinie to program czwartkowy po godzinie 11 i my właśnie dzisiaj zaczynamy. Mamy tutaj, w sumie mamy sporo tematów. Chcieliśmy na pewno powiedzieć trochę o tych nagrodach, które się wysypały przez, powiedzmy, ostatnie 2 tygodnie, bo tak, zaczęliśmy, Daria, od Złotych Globów, dostaliśmy później nagrody Critics' Choice Awards i na koniec zwieńczyliśmy to nagrodami Emmy, więc mamy już za sobą 3 takie większe gale,
tak,
które pokazują chyba trend w tym roku, jak to wygląda, jak wygląda podsumowanie tamtego.
Też warto dodać, że dzisiaj w ogóle zostały ujawnione nominacje do BAFTA, które no one też są dosyć ważne w tych, że tak powiem, przewidywaniach oscarowych, ale wracając do tego, co powiedziałeś, to no to myślę, że Barbie Oppenheimer, czyli Barbenheimer, faktycznie pokazuje, że ten film nie podobał się tylko widzom, ale też krytykom i specjalistom, no bo na przykład przy Critics' Choice na 22 filmowe nagrody, 14 powędrowało do Oppenheimera i Barbie. Oppenheimer dostał 8, w tym za najlepszy film, najlepszą reżyserię, a Barbie 6.
Także wrażenie robią tutaj propozycje serialowe, o których my też mówiliśmy, bo między innymi Sukcesja i Awantura, czyli Beef, to 2 seriale, które jak rozmawialiśmy o podsumowaniu tamtego roku, to ja wymieniłem, że naprawdę zrobiły na mnie wrażenie i też robią wrażenie na osobach, które tutaj oceniają podczas tych gal, bo zarówno Sukcesja, Sukcesja zgarnęła ostatnio 6 statuetek, jeżeli chodzi o Emmy, a na przykład The Beef serial 5, więc w każdym z tych rozdań, zarówno seriale takie jak Sukcesja, Beef czy The Bear, tutaj taki chicagowski serial z akcentem chicagowskim, bo dzieje się w Chicago, to pokazuje nam zarówno tutaj filmowe, jak i serialowe trendy. To zostało już chyba wytyczone, ale jak myślisz, przełoży się to mocno na Oscary? Bo we wtorek poznamy już nominacje oficjalne do Oscarów.
Ja myślę, że na pewno wpadnie sporo nominacji dla Oppenheimera i Barbie. Chociaż jeśli chodzi o same nagrody, to wydaje mi się, że miałabym nadzieję przynajmniej, żeby było trochę bardziej różnorodnie, ale powiem ci, co mnie cieszy, bo Critics' Choice doceniło film Przesilenie zimowe, o którym ostatnio tutaj też z tobą rozmawiałam, i Paul Giamatti dostał nagrodę za najlepszego aktora. Dostała też w tym filmie, z tego filmu nagrodę aktorka drugoplanowa oraz najlepszy młody aktor Dominik Sessa, więc bardzo się cieszę, że na takie produkcje troszkę mniej, gdzie się o nich pisze i recenzuje na taką skalę jak Barbie czy Oppenheimer, że one też są doceniane. Myślę, że tutaj akurat Paul Giamatti może mieć akurat duże szanse, jeśli chodzi o wyścig oscarowy.
A tutaj jest jeszcze taka wisienka na torcie przy okazji tych nagród. Przy okazji nagród, to chyba przy okazji Emmy, tak, mówiło się głośno o tym, o serialu Better Call Saul. Oglądałaś czy nie?
Nie, ale tak, słyszałam, że jest nazywany największym przegranym
tak,
tegorocznych nagród.
Tak, że jest nazywany największym przegranym, dlatego że na 53 nominacje w nagrodach Emmy przez 6 sezonów, jak trwał ten serial Better Call Saul, nie dostali żadnej nagrody na 53 nominacje. No to trochę pechowo.
No to musi być zawód, tak. To musi być zawód dla scenarzystów przede wszystkim, którzy ogrom pracy włożyli w ten serial.
Ale ja widziałem chyba na Twitterze, widziałem wpis w social mediach twórców i taki jeden mi się rzucił w oczy, że są bardziej to biorą tak, wiesz, w formie żartu trochę, że tak doceniają to, że no tak się układa w życiu czasem, nie, że tych nagród
no tak,
nie ma.
No. Co im pozostaje? Płakać, śmiać się. Myślę, że też ciekawe jest to, że no, Sukcesja wygrała jako najlepszy serial dramatyczny Emmy, a The Bear, o którym wspominałeś, to najlepszy serial komediowy. I to jest bardzo ciekawe, bo ja bym powiedziała, że te seriale są bardzo podobne właśnie pod kątem dramaturgicznym i The Bear jednak nie jest serialem komediowym,
no
przynajmniej
nie, raczej
w moim
nie.
odczuciu. Jest to taki bardzo czarny humor, tak jak w Sukcesji, i to wszystko jest zmieszane z taką ogromną dawką negatywnych emocji. I bardzo ciekawi mnie to, że akurat tak to posegregowali, no ale przynajmniej dzięki temu The Bear dostał nagrody, więc może to był jakiś sposób.
Tak, są humorystyczne wątki oczywiście, ale to są ciężkie tematy i też takie dramaty, więc tak, zgadzam się z tym, co mówisz, więc zostawmy może te nagrody już na bok, niedługo przyjdziemy, będziemy nieco więcej mówić o Oscarach, ale dzisiaj chcieliśmy się spotkać, żeby porozmawiać przede wszystkim o serialu True Detective. Jest to serial, który pierwszy sezon, jak wyszedł w 2014 roku, to był wielki przebój. Wszyscy naprawdę, ja też, ja byłem zafascynowany. Ten pierwszy sezon to była tak kapitalna historia, jeżeli chodzi o dialogi, jeżeli chodzi o całą historię, zdjęcia, wszystko, wszystko. A gra aktorska oczywiście przede wszystkim.
Oj tak.
Tak, więc tak od tego pierwszego sezonu, gdzie wszyscy się zachłysnęliśmy tym, True Detective serial miał takie, no miał raczej upadki, bym powiedział troszkę, jeżeli chodzi o to dorównanie pierwszej serii. No, ciężko było sprostać tym oczekiwaniom i w tym momencie dostaliśmy kolejny już sezon, to jest w tym momencie sezon czwarty, który chcieliśmy teraz ocenić po jednym odcinku, które ciężko się po jednym odcinku ocenia. 5 lat minęło od trzeciego sezonu, dostaliśmy pierwszy odcinek, akcja dzieje się, dla wszystkich osób, które być może nie słyszały, to jest taki, no, z reguły to jest serial kryminalny, bo tam są różne kryminalne zagadki i tutaj detektywi na tropie, zresztą True Detective sama nazwa. Teraz przenosimy się do Alaski i ten klimat taki śniegu, ten ciężki, mroczny jest odczuwalny już w pierwszym odcinku, na pewno.
Oj, bardzo. To jest ciekawe akurat, bo to wszystko się rozgrywa w takim, no, fikcyjnym miasteczku, ale myślę, ale wzorowane na prawdziwych realiach, właśnie mieszkania na Alasce. Tutaj akurat akcja się zaczyna kiedy pod koniec grudnia, no i zaczyna się, że tak powiem, ta noc polarna. No i bardzo czuć już tą gęstą atmosferę. Jest ciemno, zimno, mrocznie, i bardzo wciągające.
Jak się podobają główne role tutaj aktorskie? Przede wszystkim musimy w tym sezonie powiedzieć o Jodie Foster, bo Jodie Foster ma tutaj no pierwszą rolę, jeżeli chodzi o to, jak często się pojawia na ekranie. Ja muszę powiedzieć, że Jodie Foster bardzo mi się podoba w tym serialu, w tym pierwszym odcinku, póki co.
Mi też. Podoba mi się, że ona jest taka szorstka, trochę taka już minimalistyczna w emocjach, doświadczona w zawodzie detektyw, która nie boi się wielu wyzwań, ale wydaje mi się, że jakieś ciekawe emocjonalne przemiany w niej się zadzieją w tym serialu.
Ja myślę, że tak, dlatego że po niej ja widzę, że w niej jest jakiś taki ładunek i jest dużo historii, której nie znamy i być może poznamy w przeciągu kilku najbliższych odcinków, dlatego że chociażby ta córka, tak, ta córka nie córka, ta dziewczyna, którą widzimy w aucie, która z nią jedzie i którą na początku pomyślelibyśmy, że córka, ale tak jak oglądałem, tak patrzyłem, no ale niepodobna przecież, no co to jest, nie? Tak pomyślałem, nie? Ale z drugiej strony tak, no wiem, że to jest serial, a później się okazało, że rzeczywiście. No, ta uwaga, że niepodobna, była słuszna, bo tutaj zostają odkrywane powoli karty, że Jodie Foster, która gra Liz Danvers, właśnie główną postać w tym sezonie czwartym z serialu True Detective, ona ma tam jakąś ciężką historię za sobą. Tam jest może historia jakiegoś przyjaciela, który stracił życie i stąd ta dziewczyna, którą się opiekuje, albo jej partnera. Myślałaś może, gdybałaś, jak to może wyglądać?
Tak, właśnie się nad tym zastanawiałam, czy właśnie, czy ona może miała partnera, a może miała partnerkę. No, jak na razie w sumie niewiele wiadomo o tej bohaterce, ale no, ta relacja na pewno jest ciekawie zarysowana, taka skomplikowana. Myślę, że to jeszcze będzie, że to będzie jeden z takich też głównych wątków w tym serialu.
Oprócz tego mamy drugą też taką główną postać, moglibyśmy powiedzieć, bo
Tak.
jest druga, no nie wiem, no nie powiemy partnerka, chociaż moglibyśmy poniekąd trochę tak powiedzieć, bo wcześniej rozumiemy po to, że wcześniej pracowały chyba razem przez chwilę, właśnie Jodie
Tak, chyba
Foster.
tak.
I mamy drugą osobę, która jest, pojawia nam się nowy wątek plemion indiańskich. To jest tu też pokazane. I przez osoby, które się pojawiają w tym pierwszym odcinku, i przez też historię trochę nakreśloną. Więc ten wątek tutaj takich rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych na pewno też będzie w tym sezonie zarysowany mocniej.
To jest bardzo ciekawe. I ta druga postać, to jest bardzo ciekawe, bo grają tak naprawdę początkująca aktorka. Jest to tak naprawdę zawodowo bokserka amerykańska. I to jest dopiero drugi, w sumie druga produkcja, w której ona występuje. Nie wiem, jak tobie się spodobała jej rola, ale myślę, że ona ma taki pazur w sobie i No i widzę potencjał w jej grze aktorskiej.
A nazywa się Kali Reis. To jest właśnie ta osoba, o której mówimy. Evangeline Navarro. Navarro, już samo
Tak.
nazwisko już nam mówi, że to są plemiona indiańskie. Więc to są dwie główne postacie. Póki co, po pierwszym odcinku naprawdę ciężko ocenić, jak rozwiążą sprawę tej intrygi i tej sprawy tego zniknięcia. Bo tak, dowiadujemy się, że ktoś zniknął. Nie będziemy tutaj za dużo też spoilerów starać się dawać, ale dowiadujemy się, że ktoś zniknął w takich okolicznościach niewyjaśnionych. I na dobrą sprawę, no z tym nas zostawia ten pierwszy odcinek na koniec.
Tak, a pojawia się dużo takich sugestii na temat wątków nadprzyrodzonych, co, no pamiętamy, w pierwszym sezonie też pojawiały się różne takie aury, jakaś taka aura filozoficzna, różne takie rozkminy na temat egzystencji, i już by się wydawało, że tam też się pojawią te nadprzyrodzone wątki, ale jednak nie. Okazało się, że to jakby twórcy postawili jednak na taką historię rzeczywistą, a tutaj ten pierwszy odcinek zapowiada troszkę jakiś serial science fiction, i jestem bardzo zaintrygowana, w którą stronę pójdzie ten serial.
Ja muszę przyznać szczerze, że mi się podobał ten pierwszy odcinek, powiem ci, Daria,
Mi
dlatego, że
też.
tak, uważam, że przedstawili to jak na pierwszy odcinek, jak na taki wstęp, przedstawili to całkiem zgrabnie, całkiem nieźle to wygląda. Zachęciło mnie do obejrzenia kolejnych odcinków. Być może zepsują to na trzecim, czwartym, piątym odcinku. Nie wiem, czy tak będzie, czy tak nie będzie, bo może zepsują w tym momencie tę historię, bo taką historię łatwo zepsuć. To, że nam zrobili zarys wstępu, jest całkiem ciekawy i chcemy w to wejść. Mogą później zacząć nam dawać jakieś super naiwne wątki i to kompletnie nie będzie się trzymać kupy, nie? No tak może być.
Tak może być, no ale trzeba docenić, że naprawdę udało im się dużo tych wątków zarysować w pierwszym odcinku,
Tak, bardzo dużo, tak. Odcinek
i
chyba
to tak
godzinę trwał,
całkiem,
nie? Tak mi się wydaje.
tak, i to całkiem tak, że nie czuję się, że to jest powierzchowne, tylko że faktycznie to ma już jakąś ideę w sobie. No i to też jest, myślę, interesujące z punktu widzenia tych wszystkich sezonów, że jednak mamy pierwszy sezon, gdzie mamy dwie kobiece detektywki i to takie bardzo właśnie ciekawe postacie, nie? No bo mamy taką Tom Lis, która jest dojrzałą kobietą, pewnie w zawodzie siedzi już od wielu, wielu lat, i obok niej jest ta właśnie młodsza partnerka, która jest trochę taka bardziej temperamentna i taka, no, ona można powiedzieć, że ona też jest trochę taką aktywistką, no bo bardzo się troszczy o losy właśnie tej jednej ofiary sprzed lat.
Są też role męskie dość ciekawe, te takie, można powiedzieć, drugoplanowe, bo na przykład ten chłopak, to jest Peter chyba, ma na imię, który tam pracuje, właśnie współpracuje z główną postacią, czyli z Liz Danvers, którą gra Jodie Foster. Między innymi te dokumenty, które ona chciała z tej starej sprawy jej w pewnym momencie przynosi, więc tam
Tak.
ta współpraca jest i taki kontakt, powiedziałbym ci, jak oni się spotkali wtedy w jej domu, taki, no, może nie aż tak bardzo rodzinny, ale coś takiego mi się zarysowało też między nimi.
Tak, to jest z jednej strony ta Liz, ona jest taką jego mentorką, jest też taką surową szefową, ale też jest pokazane, że jest jakaś taka relacja bliska między nimi i kto wie, może właśnie on jest trochę takim, wiesz, jej synem, którego nigdy nie miała.
No tak, a być może Liz umawiała się wcześniej z Hankiem, czyli z jego ojcem. I może dlatego, bo tak, poznaję, tam postaci męskich jest bardzo dużo w tym serialu. Co prawda, dwie główne postacie to te postacie damskie, ale no, sama sprawa tej stacji, którą mamy, i
Tak.
tych pracowników, którzy zaginęli, to tam byli sami mężczyźni na przykład. I tutaj w służbach też mamy mężczyzn, więc jest ten męski tutaj. Ja ciekaw jestem, jak będą się rozwijać te męskie postacie, bo między innymi ta postać właśnie tego młodego, no młodego, nie młodego, myślę, że tam chyba około 30 lat może mieć ten chłopak, który pracuje właśnie w służbach razem z Jodie Foster. Myślę, że jego postać może fajnie się tutaj jakoś rozwijać, bo jego ojciec, raczej bym skreślił chyba jego postać trochę, bo jego postać, jego ojca, który też pracuje w służbach, została tak pokazana w taki sposób, że chyba nic nie będziemy oczekiwać od tej postaci, mi się wydaje.
Chyba tak. Oni są z tym synem tak narysowani, no, w takim mocnym kontraście. Mi się wydaje, że ten syn chce być takim policjantem, który jest zupełnie inny od jego ojca, który reprezentuje zupełnie inne wartości, ma inną etykę pracy i to widać, że oni mają dosyć trudną relację między sobą.
Tak, zresztą widzimy nawet po tej scenie, co przychodzi do tego domu i tak stara się wykraść te pudełka, to pudełko jedno z tą swoją wymówką, że przyszedł tylko po zdjęcie. No widać, że ta relacja na pewno jest ciężka, a z kolei ojciec taki został też przedstawiony w formie takiego głupka trochę, na przykład takiego naiwnego, takiego, nie wiem, bo jest ten wątek tam tej przyszłej żony z Rosji chyba, tak? Jakąś Rosjankę, raz
Tak.
w internecie poznał jakąś Rosjankę, która ma przylecieć i mają te, mają mieć ślub, więc tak, no trochę to może być naiwne, bo ktoś może go tam na pieniądze kroić w internecie, bo to też są popularne takie schemy.
W sumie tak. No, wydaje się chyba zagubiony i bardzo doświadczony przez życie i jestem ciekawa też bardzo tego wątku.
No zobaczymy, może
Ale...
rzeczywiście miał jakieś ciężkie przeżycia i może dlatego jakieś takie dziwna postać się z niego zrobiła, ale w każdym razie fajnie pokazane to jest, chociażby w tym odcinku, że te postacie mają za sobą jakieś tam przeżycia. Nie poznajemy ich jeszcze, bo ciężko w jednym godzinnym odcinku poznać, ale no możemy tylko gdybać, w jaką stronę to pójdzie i kogo tutaj poznamy najbardziej.
Też przyznam, że wizualnie bardzo mi się podoba,
Tak, bardzo
bo
ładne.
jednak trzeba tutaj zauważyć, że te w sumie wszystkie, bo to nie wiem, pewnie będzie około 8 odcinków, że pewnie wszystko się będzie działo faktycznie pod osłoną nocy. To też w sumie nie jest łatwe, żeby no tak ciekawie to sfilmować i przy okazji zachować taki fajny klimat oniryczny, śnieżny. Jestem bardzo właśnie podekscytowana tym, jak jeszcze to będzie wyglądało.
Wiesz co, odcinku ma być 6 i
A,
to też mi
sześć.
się podoba, bo wiesz, zgrabnie tak fajnie w 6 godzin w sumie, bo pewnie każdy będzie miał godzinę tak jak ten pierwszy. W 6 godzin taką 6 godzin, no, taką historię można zamknąć, chociaż wydaje mi się, że też może to być dla nich wyzwanie po tym pierwszym.
No.
8 wydaje mi się, że tak, że pozwoliłoby im tuż na odpowiednie zamknięcie. 6? No, sam nie wiem, bo no, jeżeli 6, to oznacza, że w drugim, trzecim musimy już raczej mocno z akcją być rozpędzeni.
No właśnie, to trochę się obawiam, że tutaj może za bardzo to wszystko przyspieszyć i będą chcieli te wszystkie wątki wyjaśnić jednocześnie, co może nie być, no co jest zagrożeniem, co trzeba przyznać. Jednak sezon pierwszy no miał 8 odcinków i tam zdarzały się też takie odcinki, kiedy faktycznie dużo się nie działo i tak powoli płynęliśmy z akcją, ale to było potrzebne moim zdaniem to też dla całego wydźwięku tego sezonu, a tutaj no może być szybsze tempo faktycznie.
A słuchaj, a wiesz, gdzie nagrywali ten sezon? Bo ja właśnie wpisałem sobie od razu, jak skończyłem odcinek, wpisałem sobie nazwę tej stacji, tej arktycznej stacji, która tam gdzieś jest w serialu. Czy chciałem się dowiedzieć, czy to jest prawdziwa stacja, czy jakoś jest wzorowana na jakiejś stacji Morza Arktycznej, czy tego typu. Znalazłem informację, że nie
No,
jest, że to nie jest
aha.
prawdziwa i że większość, praktycznie wszystko zostało nakręcone, wiesz gdzie? Na Islandii.
O, no proszę.
I nawet jest taka strona, ja przypadkowo trafiłem na tę stronę, jak sobie wpiszemy nazwę tej stacji właśnie, Calal Arctic Research Station, jak sobie to wpiszemy w Google, to od razu jako pierwszy wynik w Google wyskakuje nam taka strona Atlas of Wonders i tam jak klikniemy sobie na ten artykuł, to jest artykuł właśnie o tym sezonie najnowszym True Detective i tam są pokazane też fajnie zdjęcia. Zdjęcia z pierwszego odcinka, jak wyglądały w samym odcinku i jak wyglądają rzeczywiście, na czym to było wzorowane. I powiem ci, że naprawdę są spore różnice, bo wiesz, jak to było nagrywane w Islandii, to w Islandii oczywiście są, inaczej wyglądają ulice, inaczej wyglądają znaki, inaczej wyglądają nawet, wiesz, słupy, jeżeli chodzi o prąd i jak to zostało, fajnie to jest pokazane, jak to zostało zmienione na żeby te amerykańskiego klimatu Alaski.
Ciekawe, że akurat tam postanowili to filmować.
Ja też nie wiem czemu tam. Nie
Tak.
doczytałem się czemu akurat, no ale na Islandii, no. Ja
A
myślę,
też myślę.
tak?
No.
Ja myślę, że tak, wiesz, że no, też jakby chcieli, to ja myślę, że spokojnie mogliby tutaj na Alasce nagrywać. No nie wiem z jakiego powodu. Może, wiesz, czasem przy tych produkcjach, tych serialów czy filmów czasem też mają tam jakieś umowy, mają sprawdzone miejsca, w których coś już nagrywano i tak dalej, nie? Więc to też może takie powody zdecydowały.
Może też wybrali taki czas, kiedy temperatury były trochę takie, wiesz, bardziej sprzyjające filmowaniu w plenerach i tak dalej, a na Islandii jest to możliwe. Myślę, że też jest w sumie sporo było takich różnych seriali kryminalnych, gdzie akcja się toczyła gdzieś tam przy kole podbiegunowym. Nawet ostatnio oglądałam, powtarzałam sobie serial z Archiwum X i trafiłam na taki odcinek, w której główni bohaterowie właśnie wyruszają do takiej stacji badawczej, gdzie mają do czynienia z jakimś niezbadanym wirusem, który atakuje właśnie naukowców. Bardzo mi się to skojarzyło. Jestem ciekawa, czy tutaj twórczyni się jakoś zainspirowała też innymi serialami science fiction, czy jednak będzie coś takiego totalnie pomysłowego, na co nie jesteśmy w stanie wpaść po tym pierwszym odcinku.
Przypominamy wszystkim słuchaczom, że rozmawiamy o nowym sezonie serialu True Detective. Czwarty sezon, właśnie pierwszy odcinek pojawił się w tym tygodniu. My z Darią Sienkiewicz obejrzeliśmy ten odcinek i właśnie w tym momencie tutaj swoje opinie wyrażamy. Jeżeli chodzi o tę główną intrygę, jeżeli chodzi o te osoby, które zaginęły, to czy masz już jakiś pomysł? Kotłuje ci się w głowie, kto ewentualnie może być sprawcą tych wydarzeń?
Szczerze? Nie do końca. Mam w głowie jakieś takie pomysły, ale to raczej dotyczą właśnie jakichś takich nadprzyrodzonych rzeczy. A druga jakaś taka moja teoria to też związana właśnie z jakąś chorobą, czy to psychiczną, czy fizyczną, czy właśnie jakimiś dziwnymi stanami, w których znaleźli się ci badacze. Trudno mi powiedzieć. A ty?
Wiesz co, ja na przykład mam w głowie tego niedźwiedzia. Ta sprawa z tym niedźwiedziem,
No właśnie.
jeżeli chodzi o takie symbole, to ten serial True Detective też jest pełen symboli od pierwszego sezonu, a ten pierwszy sezon to w ogóle był wypchany po brzegi tymi symbolami, ale w każdym sezonie praktycznie jest to samo, z większym, mniejszym naciskiem. I tutaj widzę, że już od pierwszego odcinku w tym czwartym sezonie pokazują też te symbole. Ten niedźwiedź, czy to jest taka scena, gdzie Jodie Foster wstaje z łóżka i ma tego pluszaka niedźwiedzia polarnego, na którego chyba stanęła nawet wtedy, jak z łóżka wstawała, a tutaj zaraz pokazuje się, że jest ten wielki niedźwiedź w mieście, nie? Więc ten niedźwiedź pod różnymi tutaj postaciami się pojawia i wydaje mi się, że może być jakimś tutaj symbolem ważnym.
Tak, tam też w sumie przewija taki wątek jakichś legend takich miejskich związanych właśnie z tym nadejściem nocy polarnej. Myślę, że to też będzie
Tak,
dosyć
tak.
rozwijane.
No i mamy tutaj osobę też, która się pojawia w jakichś majakach jednej tam kobiety. Ten Travis to chyba ta postać, która tam, dzięki której znaleziono te ciała, to jest postać też, tutaj nie wiadomo, to jest jakiś duch wygląda na to, więc to też wchodzi ten temat jakichś tutaj nadprzyrodzonych rzeczy, więc na pewno będzie ciekawie. Ta tajemnica, zostaliśmy tutaj zaproszeni do tego świata, jakieś tutaj zagadki kryminalne i tajemnice. Mi się podoba, że to wszystko jest utrzymane, tak jak wcześniej wspomniałaś o tym aspekcie, że jest ciemno. No, ja lubię, jak w serialach jest właśnie tak ciemno, jak jest śnieg, to jest idealny moment na właśnie zrobienie takiego serialu kryminalnego, więc ja się nie mogę doczekać reszty. Nie uważam, że jest to najlepszy sezon, jeżeli chodzi o podsumowanie, no bo nadal chyba ten pierwszy będę uważał za najlepszy, ale mi osobiście każdy sezon praktycznie się miło oglądało, jeżeli chodzi o ten serial. I też widziałem na przykład reżyserka tego sezonu, Iza Lopez, tego właśnie najnowszego. Widziałem, że pisała w sieciach społecznościowych tutaj wpisy zamieszczała, które później też były usuwane w różny sposób. Pisała do osób, które źle oceniają ten czwarty sezon, że to są bardzo często osoby tak, wiesz, ślepo zapatrzone w ten pierwszy, idealny sezon, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby cieszyć się nowymi. I tak pisała do nich, do tych wszystkich osób, które na przykład specjalnie dają jedynki, żeby obniżyć ocenę, żeby dały sobie spokój z tym, żeby obejrzały, jak ci się podobał pierwszy odcinek, no daj sobie spokój.
No tak, też bez przesady. No rozumiem, że ten pierwszy sezon dla wielu to jest taki ideał, kwintesencja świetnie zrobionego serialu kryminalnego, no ale pozwólmy też innym twórcom tutaj troszkę pobudzić wyobraźnię widzów. Może nam ten sezon zaoferuje coś jeszcze więcej. Nie mówmy nie.
No to my czekamy w takim razie na coś więcej. Polecamy True Detective, nowy czwarty sezon. Obejrzeliśmy pierwszy odcinek, czekamy na resztę i będziemy tutaj omawiać później, jak pojawi się nieco więcej tej historii, to na pewno jeszcze wrócimy w którymś z odcinków naszego programu pewnego razu w kinie, żeby powiedzieć, jak nam się podoba, gdzie ta akcja zmierza. Więc to sobie już zostawimy. Dostaliśmy wiadomość od naszej stałej słuchaczki, od Mai. Do ciebie, Daria. Masz pozdrowienia serdeczne i
Dziękuję bardzo.
Pani Maja mówi, że co czwartek czeka na mądre dyskusje i wskazówki naszej dyskusji Kinomanka. Więc tak, tutaj pani Maja nas.
To bardzo miło, dziękujemy.
I tak, jeszcze jeden mały temat w sumie, którym moglibyśmy zakończyć, a to jest bardziej chyba wprowadzenie tego, co nas czeka, dlatego że ja Darię namawiam, żeby obejrzała w końcu Fargo, bo ja jestem na świeżo teraz, bo oprócz True Detective, ja sobie wczoraj też wieczorem znalazłem czas, żeby skończyć Fargo, najnowszy sezon Fargo. I jestem pod takim wrażeniem, że chociaż ten odcinek True Detective mi się podobał, o którym teraz mówiliśmy, to... Kocham ten serial Fargo i będę o tym zawsze mówił. Ten najnowszy sezon daje radę i to bardzo daje radę i jestem pod wrażeniem, jak można tworzyć, wiesz, takie wspaniałe historie i jeszcze, tak jak mówiłem Darii poza anteną wcześniej, jak można zrobić, stworzyć taki produkt, gdzie wszystko działa, gdzie każdy kadr, ja widzę, że tam jest przemyślany, że tam nie ma po prostu rzeczy, które przypadkowo się dzieją i gdzie wszystko jest po prostu idealne. Musisz obejrzeć, no musisz obejrzeć, Daria.
No, przekonałeś mnie już bardzo, zwłaszcza, że tam gra Jason Schwartzman, prawda?
Wiesz, tak, czekaj, wiesz co?
No tak.
Czy mówisz o najnowszym odcinku, czy o najnowszym sezonie, czy ogólnie?
O najnowszym sezonie.
Czekaj, bo ja powiem ci, że...
Tak mi mówi FilmWeb, ale może
no
coś
tak
mi
ci
kłamie.
Mówi FilmWeb, to na pewno, ale czekaj, bo ja nie mam... A tak, czekaj. Gra? Czy on gra tam? Wiesz co? Grał w poprzednim sezonie.
Tak,
bo ja tak musiałem się chwilę, bo wiesz, jak ci aktorzy z czasem mają różne tutaj takie kreacje i ciężko ich poznać. Tak, grał nieźle, tak, ale grał w poprzednim sezonie i jego rola mi się podobała.
Ale to jest fajne, bo patrz, jest kolejny serial, który ma kilka sezonów i każdy sezon opowiada tak o czymś, o inną historię, tak? Omówiłeś.
Tak, zupełnie inną.
I za każdym razem jednak pojawiają się nowe pomysły i jest piąty sezon i jest dobrze zrealizowany i trzyma poziom, tak jak mówisz, więc miejmy nadzieję, że z Detektywem będzie podobnie, ale podoba mi się to, że jednak te seriale no nie są porzucane po tym pierwszym sezonie i daje się szansę jakby też na te nowe opowieści, nowe perspektywy. Myślę, że bardzo możliwe, że te seriale właśnie, o których teraz rozmawiamy, gdzieś tam za rok będą docenione w sezonie nagród.
Tak, ja myślę, że Fargo za ten rok, jak pojawią się te nagrody nowe, Emmy i tak dalej, przyszłoroczne, to myślę, że Fargo na pewno coś dostanie i True Detective być może, jeżeli ta historia będzie fajnie poprowadzona, to tak samo. Więc tyle na dziś, tyle na nasza czwartkowa dyskusja pewnego razu w kinie, spotkanie z Darią Sienkiewicz. Daria, jak obejrzysz Fargo, jak obejrzysz ten najnowszy sezon, to porozmawiamy sobie, zrobimy sobie odcinek tylko o tym serialu, bo naprawdę warto, Ten serial trwa już 10 lat i z nim jest taka sprawa, że tam też była przerwa teraz kilkuletnia i no, całkiem możliwe, że będzie kolejna, ale platforma FX, na której właśnie jest Fargo, daje, i to bardzo wiele osób, bardzo wielu też twórców podkreśla, że daje tym twórcom platformę na to, żeby sobie pracowali jak chcą, jeżeli chodzi o inspirację, że nie ma pośpiechu, bo wiesz, jak to w dzisiejszych czasach jest, no, mamy fajną historię czasem i później jest ciśnienie, żeby za rok znowu, bo musimy zarobić. I te seriale czasem gubią się przez to, czasem gubią swój też rytm w tym wszystkim.
Tak, a tutaj faktycznie przychodzi nowy pomysł, koncepcja, scenariusz jest pisany pewnie przez kilka miesięcy i faktycznie zostają wznowione prace nad kolejnym sezonem i to się broni. No tak, to już jest mój plan na styczeń, już jestem, czuję się bardzo zachęcona, więc obiecuję.
No ale będziesz musiała wszystkie sezony obejrzeć, wiesz o tym.
Zacznijmy może od tego najnowszego.
Zacznijmy od tego, no to dobra, okej. Zacznij od piątego, bo to oczywiście nie ma problemu, żeby oglądać sobie wybiórczo, bo to są różne historie. Więc dobra, na to się już umawiamy. Daria w styczniu obejrzy piąty sezon z serialu Fargo i sobie o nim porozmawiamy. A u nas raz jeszcze to wszystko. Dziękujemy naszym słuchaczom i do usłyszenia za tydzień po godzinie 11. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy z Polski i ciebie, Daria. Dzięki i do usłyszenia.
Dzięki. Pozdrawiam też słuchaczy i do usłyszenia za tydzień.
10:30 WNVR. Polskie Radio Chicago. Polskie Radio.